Chwała Panu Jezusowi. Już trochę czasu minęło, odkąd tu ostatni raz stałem. Ta niewielka wprawa, jakiej nabyłem, chyba mi uleciała, ale dzisiaj tak trochę, może pół nieskromnie powiem, że ten fragment jest, znaczy czuję się może w nim całkiem dobrze, bo jakbym dostał jakiś fragment z Dziejów Apostolskich, to bym po prostu tutaj musiał trochę teoretyzować. A mamy taki fragment, o, tak jak Tomek już wspominał, o sporach, o walkach. No dalej będziemy mówić, więc myślę, że trochę chociaż wiem, o czym będę mówił. Na wstępie kilka uwag natury ogólnej. Możecie sobie otworzyć, to jest czwarty rozdział. Będziemy czytać później po wersecie czwarty rozdział, od pierwszego do dwunastego wersetu dzisiaj, taki fragment. Na pewno zwróciliście uwagę już na to, że w tym wcześniejszych fragmentach tego listu, że Jakub ma w zwyczaju zadawać odbiorcom pytania. Dosyć często i czasem udziela na nie odpowiedzi, czasem to są pytania retoryczne. I dzisiaj w naszym fragmencie też mamy aż pięć pytań Jakub zadaje. I myślę, że to jest ważna wskazówka, jak powinniśmy ten list czytać, że powinniśmy sami zadać sobie te pytania i sprawdzić, czy odpowiedź wypływająca z praktyki naszego życia, odpowiedź, jaką może mamy gdzieś w sercu, w duszy, czy ona współgra z tym, z tą odpowiedzią, którą daje Jakub w liście. I te pytania mają nas pobudzić właśnie do refleksji, do zajrzenia trochę w głąb naszej duszy, naszego serca i może do zrewidowania postawy naszej. I chciałbym, żebyśmy to mieli na uwadze dzisiaj, jak będziemy ten fragment sobie rozważać. I druga rzecz to, że w dzisiejszym fragmencie nie znajdujemy standardowego do tej pory sformułowania, którego używał też Jakub dość często, na przykład drodzy bracia lub kochani bracia. Nie ma tego w naszym fragmencie dzisiaj, za to znajdujemy takie sformułowania, takie słowa jak wiarołomni, grzesznicy, chwiejni. I to nie zapowiada na pewno łatwego w odbiorze fragmentu i też mówię o tym, żebyśmy byli przygotowani na to, żebyśmy byli gotowi na ten fragment. I żeby umiejscowić trochę nasz dzisiejszy tekst, nadać mu kontekst, zobaczmy, że właściwie od początku listu Jakuba przewija się kilka tematów. Mowa jest na przykład o bogactwie i ubóstwie na początku, w pierwszym rozdziale, a potem ten temat jest rozwinięty w krytykę stronniczości niektórych braci, widoczną właśnie w faworyzowaniu bogatych ludzi, a bogatych braci poniżaniu ubogich. Druga rzecz. Mamy na przykład zachętę do słuchania i apel, żeby nie spieszyć się z mówieniem, a potem znowu ten temat jest poruszony dodatkowo właśnie w kontekście nauczania. Jakiś czas temu, jeśli dobrze pamiętam, Mariusz o tym mówił. Jakub wspomina też na przykład o żądzach i pokusach i to akurat znowu się w naszym dzisiejszym fragmencie pojawia, w naszym dzisiejszym tekście. Jeszcze jedna rzecz, co jeszcze można zauważyć, co się powtarza. We fragmencie, który był tydzień temu przez Emanuela omawiany, w 14 wersecie mamy wymienione zazdrość, złe ambicje, nawet chwalenie się tymi złymi ambicjami, tą gorzką zazdrością. Wspomniane jest tam też kłamstwo, to jest 14 werset 3 rozdziału. W 16 wersecie znowu powtórzona jest zazdrość i ambicje. I Jakub też tam dodaje zamieszanie i wszelki zły czyn. W 17 wersecie mądrość jest znowu niestronnicza, czyli tutaj mamy przypomnienie chociażby tego podejścia nierównego traktowania pod względem majątku. I to jest ciekawe, bo wygląda na to, że jest to opis zachowań, które mają miejsce wewnątrz społeczności, nie jednej społeczności, kilku społeczności, bo tak jak pamiętamy, ten list jest pisany do Żydów rozproszonych po świecie ówczesnym, więc to nie jest do jednego konkretnego zboru kościoła. I można powiedzieć, że te społeczności przeżywają dość poważne trudności, a właściwie konflikty wewnętrzne między wierzącymi. I Jakub pokazuje, gdzie tkwi przyczyna tych konfliktów i wskazuje też na ich rozwiązanie, na ich możliwe rozwiązanie, na sposób rozwiązania. I tak jak mówiłem, te fragmenty, te tematy, które przytaczałem, oczywiście to nie są jedyne tematy, ale mówiłem o nich specjalnie, dlatego że Jakub wymienia je jako przyczynę tych konfliktów. Wymienia ambicje, pychę, stronniczość, żądzę, namiętności, a nie na przykład różnice teologiczne, jakbyśmy to może chcieli nieraz przedstawić, że jak to się nieraz nawet przedstawia, tak w momencie, kiedy jakiś konflikt następuje w zborze, to no jest to tak bardziej duchowo przedstawić, tak, że coś zostało, jakiś rozłam został spowodowany, bo ktoś chciał działać na chwałę Bożą albo nie mógł się zgodzić na coś. Tak? I to jest, wydaje się, bardziej wzniosłe i że robimy coś na przykład z powodu czystości nauki tylko i wyłącznie, ale jakbyśmy się troszeczkę zastanowili na tym, to który chrześcijanin, a szczególnie taki, który ma, no, który nie chce tylko zasiadać w ławce, chce, czy wyróżnia się, czy nawet jest jakimś przywódcą, który się przyzna, że zrobił to ze złych ambicji, albo zrobił to tylko z powodu własnej pychy, albo miał jakiś w tym interes. Myślę, że to, bo chciał postawić na swoim, myślę, że to nie jest raczej powszechne i nie jest łatwe. I dlatego ten tekst uważam, że jest bardzo dobrym materiałem dla każdego zboru i też dla naszego. I oczywiście to nie jest jedyny temat, ani może nawet główny temat tego listu, ale chciałbym, żebyśmy patrzyli dzisiaj w kontekście takim, a nie innym, żeby ten dzisiejszy fragment potraktować jako pewną całość i też jako część większej całości, czyli listu. Może troszeczkę nam to pomoże zrozumieć ten dzisiejszy fragment. Pierwszy werset. Skąd wojny i skąd starcia między wami? Czy nie wynikają one z waszych namiętności, które toczą walkę w waszych członkach? I tak jak mówiłem, na początek dwa pytania i one ujawniają pewną zależność. To, co widoczne jest w postępowaniu człowieka na zewnątrz, ma swoje źródło w jego duszy. I tę prawdę oczywiście możemy znaleźć w różnych formach, w wielu miejscach Biblii. Chociażby taki werset z obfitości serca mówią usta. I to jest prawda, która się powtarza w wielu miejscach. Nowy Testament mówi często o ciele, o cielesności jako o czymś złym, czymś negatywnym. Jakub tutaj też wspomina o członkach, czyli w częściach ciała, w których toczy się walka. Czy zatem ciało w sensie fizycznym jest czymś złym? Z pewnością nie jest czymś złym. Ale Nowy Testament mówi o tym, że ciało pożąda przeciwko duchowi. Mówi na przykład o uczynkach ciała. Mówi o narodzeniu według ciała i o narodzeniu według ducha. Mówi o ukrzyżowaniu ciała z jego namiętnościami i tak dalej. Możemy jeszcze tutaj kilka fragmentów na pewno znaleźć, które mówią o ciele. I widzimy, że to wszystko nie dotyczy ciała fizycznego, choć w nim się objawia, bo no, my żyjemy w ciele. Dotyczy to naszego życia bez Ducha Bożego, czy w nieposłuszeństwie Duchowi Bożemu, czyli obrazowo życia, tak jakby samo ciało było bez tego ducha, czyli obrazowo życia ciała. I to ciało jest dobrym obrazem, bo jasno wskazuje na koncentrację na sobie samym, na mnie konkretnie, bo ja mam tylko jedno ciało, tak więc koncentruję się na swoim ciele. Wskazuje na koncentrację na tym, co jest tutaj i teraz, bo moje ciało jest w jednym punkcie czasoprzestrzeni. Nie mam ciał w wielu miejscach, chociaż to jest taki temat, który się ostatnio popularny zrobił w filmach takich, powiedzmy, rozrywkowych. Jakiś tam taka powielona czasoprzestrzeń. Ale prawda jest taka, że jesteśmy w jednym punkcie czasoprzestrzeni i to też pokazuje na tą koncentrację. I poza tym ciało nie jest wieczne, więc też koncentruje się na tym, co doczesne. I Wskazuje to też na koncentrację na zmysłach, na doznaniach, które są przyjemne, bo wiemy, że nasze zmysły nie przepadają za tym, co jest nieprzyjemne. Nie przepadamy za bólem, za smrodem, przepraszam, i tak dalej. Nie będę tu wymieniał. I te kilka spraw doskonale ilustruje walkę ciała, czyli tak jak Jakub tutaj użył słowa członków i namiętności przeciwko Duchowi Bożemu, bo Duch Boży się koncentruje na tym, nie na tym, co samolubne, co doczesne, a wręcz, czy jedynie przyjemne, a wręcz przeciwnie, tak, na innych rzeczach. I musimy zrozumieć, oczywiście myślę, że to wiemy, to jest tylko takie przypomnienie, że to jest, ciało jest pewnym obrazem i nie chodzi w tym obrazie o ciało fizyczne, bo można w ciele fizycznym żyć, a jednocześnie ukrzyżować swoje ciało, tak jak mówi list do Galacjan 5:24. Wiemy, że Paweł żył wtedy, kiedy pisał ten list. I to, co z nas, to, co zrodzone z woli człowieka, nie z woli ducha, te namiętności toczą walkę o władzę nad naszym sercem, o władzę nad naszą wolą, nad naszymi decyzjami. I Jakub nam uświadamia, że walka naszych namiętności wewnątrz nas jest właśnie przyczyną tych wojen, walk widocznych na zewnątrz. I pytanie, jak jest z nami, bo do tego was zachęcałem na początku, żebyśmy myśleli o sobie. Podeszli do tego fragmentu z refleksją. Jak jest z nami? Czy prowadzimy faktycznie jakieś starcia, jakieś wojny? Czy moglibyśmy powiedzieć o sobie, że o coś walczymy w życiu? A jeśli tak, to o co i dlaczego? Dlaczego, czy na czym nam tak zależy, że jesteśmy w stanie o to walczyć, że nie chcemy odpuścić, że szukamy zwycięstwa, może nawet zwycięstwa za wszelką cenę w zborze, ale też w naszym życiu rodzinnym, zawodowym, prywatnym? Czy na pewno nie atakujemy żadnego celu, nie mamy żadnej taktyki lub strategii jakiejś, nie przyjmujemy, jak to na wojnie bywa? Czy nie walczymy podsycani naszymi namiętnościami? Werset drugi. Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i wszczynacie spory. Nie macie, bo nie prosicie. Te nasze pragnienia, które prowadzą do wojen, Jakub jednoznacznie oczywiście określa jako negatywne, bo pożądanie, zabijanie, zazdrość, walki, spory nie są w oczach Bożych, ani też nawet często w oczach ludzkich, nie są czymś pozytywnym. Wiemy, że Jezus wskazywał na fakt, że morderstwo zaczyna się od złej myśli, że zaczyna się od nienawiści w sercu. I zabójstwo może się zacząć od zazdrości, od jakichś złych ambicji i do tego się tutaj odwołuje Jakub, tak? do tego obrazu, właściwie nie obrazu, ale prawdy, do tych słów Jezusa. Czy nam się nie zdarzyło kiedyś pożądać, zazdrościć, nie zdarzył nam się jakiś przerost ambicji albo czy nie zdarzyło nam się wszcząć żadnego sporu? I na domiar złego te wszystkie starania, te wojny, walki, spory, one nie przynoszą pożądanego efektu, tak jak ten werset mówi, co właściwie tylko intensyfikuje ich odczuwanie i jeszcze bardziej często rozognia w nas tą pożądliwość i powoduje, że coraz mniej przebieramy w środkach. A Jakub pokazuje, że jest alternatywa, że jest inna droga, którą chrześcijanin czy my jako chrześcijanie powinniśmy podążać. Jest to droga modlitwy. Musimy prosić Boga o to, co chcemy otrzymać, o to, co chcemy osiągnąć, bo tutaj oczywiście nie jest mowa tylko o jakichś sprawach materialnych, bo czytamy też o ambicjach. Specjalnie wspominałem też na początku o tych konfliktach z Boże, bo one są na różnym tle wywoływane. Więc musimy prosić Boga, Jezusa o to, co byśmy chcieli otrzymać, bo Jezus powiedział przecież, że o cokolwiek byśmy poprosili Ojca w Jego imieniu, to nam da. I przeczytajmy trzeci werset. A gdy prosicie, nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie, chcąc tym, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiętności. Więc widać, że nie jest tak pięknie i prosto, jak ja przed chwilą powiedziałem. I no, pozornie jakiś może jest konflikt między tymi słowami Jezusa a tym, co tutaj Jakub mówi. Oczywiście wiemy, że tak nie jest. I wydawałoby się, że Jakub chciał nam pokazać rozwiązanie, że tym rozwiązaniem jest po prostu prosić Boga, On nam da, no i wtedy wszystkie nasze braki zostaną zaspokojone. Tak moglibyśmy po tym drugim wersecie sądzić, że już wtedy nie będzie potrzeby walk, bo nie będziemy odczuwać braku. Więc nie będziemy potrzebować znowu jakichś sporów wszczynać. Mamy jednak ten werset trzeci, który pokazuje, że są modlitwy, na które nasz ojciec nie odpowie w ogóle, albo po prostu odpowie nie, odmówi nam. I możemy sobie przypomnieć na przykład odpowiedź Jezusa na prośbę Jakuba i Jana, akurat innego Jakuba, właściwie to ich mamy, jak to też przedstawia inna Ewangelia. Jak, co im Jezus, znaczy o co oni poprosili, co im Jezus wtedy odpowiedział. W modlitwie ważne są nasze intencje. I powiem tak, że one są właściwie najważniejsze. Nie jest ważne to, czy masz zamknięte oczy, czy masz otwarte, czy siedzisz, czy stoisz, lub może nawet leżysz, czy masz ręce podniesione, czy zakrywasz nimi twarz, albo masz w jakimś geście pobożnym złożone, albo jeszcze gdzieś indziej trzymasz, czy inaczej. Czy mówisz głośno, czy tylko ruszasz ustami. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale to wszystko są przykłady modlitwy z Biblii. To nie ja sobie wymyśliłem, ale jak się zastanowicie chwilę, to na pewno wam się przypomni, że tak się ludzie modlili i są przedstawieni na kartach Biblii. Więc to nie ma znaczenia. Ważne jest to, co jest w sercu. I to byli pobożni ludzie, których Bóg wysłuchał. Powiem nawet tak, że w pewnym sensie nie zawsze ważne jest to, o co prosisz. Bo można prosić z pozoru o pobożne rzeczy, na przykład jak o to, żeby móc głosić zza kazalnicy, móc stawać za kazalnicą, ale intencje naszego serca będą takie, że ta modlitwa, czyli ta prośba nie przyniesie Bogu chwały. Takie będą nasze pobudki. I ten werset uczy nas dojrzałości. Dojrzałości w rozumieniu Słowa Bożego. Bo do całego Słowa Bożego należy przykładać duchową miarę, bo ono jest zainteresowane, funkcjonuje tylko w duchowej rzeczywistości. I dlatego jego poprawne zrozumienie sprawia nam tak często wiele trudności. I zwróćmy uwagę na to, jak Jezus mówił, jak bardzo często był nierozumiany. Mówił o chlebie do uczniów, to myśleli o tym, że nie mają co jeść. Mówił o zakwasie, myśleli o chlebie. Mówił o krwi i o ciele. Spotkał się z wrogością. I no, mówił na przykład o domu ojca. Mówił, że wraca do ojca, to pytali, gdzie idziesz. Bo przecież jak to, gdzie ty idziesz? My nie wiemy, gdzie ty idziesz. I tak dalej. Więc jakby to też pokazuje, że Jezus cały czas był nastawiony na duchową rzeczywistość. Piotrowi powiedział wprost, ty myślisz o tym, co ludzkie. Myślisz o tym, co cielesne. Ja myślę zupełnie inaczej. I dlatego te słowa Jezusa, które przytoczyłem, że proście o cokolwiek Ojca w moim imieniu zostanie wam dane, też trzeba rozumieć duchowo. Ten werset jest też wspaniałą pomocą w nauce modlitwy, bo zachęca nas do tego, żebyśmy traktowali Boga poważnie, żebyśmy traktowali Go osobowo, nie jako środek do osiągnięcia naszych celów, ale jako cel sam w sobie, żeby Bóg był naszym celem, bo naszym celem powinno być przecież przynoszenie Bogu chwały swoim życiem i po to jest też nam dana modlitwa. Taka jest prawda. To sposób kontaktu z Nim, sposób rozmowy, a nie monologu. I Bóg chce również do nas mówić, kiedy się modlimy. I również mówić, kiedy nam odmawia. I to, jak ważna jest motywacja kryjąca się w naszym sercu za słowami, które wypowiadamy, modląc się, dobitnie pokazuje następny werset. Czwarty werset. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Mamy znowu pytanie. I chciałbym jeszcze przypomnieć, żebyśmy wrócili sobie myślami, że przedstawiam te fragmenty w kontekście konfliktów, sporów w zborze. Życia zborowego, życia między braćmi, życia w kościele. Jakub wydaje się tutaj w tym wersecie nagle zmieniać temat. Zaczyna mówić o przyjaźni ze światem. Nazywa odbiorców listu słuchaczy, czyli nas też, między innymi, jeśli po to czytamy ten list, nazywa słuchaczy wiarołomnymi, czyli ludźmi, którzy nie dotrzymali słowa, które złożyli pod przysięgą, dopuścili się zdrady. Dlatego w Nowej Biblii Gdańskiej przetłumaczono to jako cudzołożnicy i cudzołożnice. Myślę, że to wynika też z różnych źródeł. Jest tłumaczenie, gdzie jest tylko cudzołożnice, a jest też tłumaczenie cudzołożnicy i cudzołożnice w dwóch rodzajach. Złamali przysięgę. Jaką przysięgę złamali? Domyślamy się, że chodzi o przysięgę złożoną Bogu. Przysięgę wierności, miłości lub, tak jak mamy w tłumaczeniu SNP, przyjaźni, tak, w tym fragmencie. I to słowo przyjaźń użyte tutaj to jest dokładnie to samo słowo, które Jezus wypowiedział rozmawiając z Piotrem, czy mnie miłujesz, po raz trzeci. Czyli nie te pierwsze dwa, a to trzecie. I ono oznacza głęboką miłość, oddanie swojego serca światu, czy jak mówi Nowa Biblia Gdańska, chodzi o miłość do porządku świata. To myślę, że też sporo wyjaśnia. I wiemy, że Jezus mówił, że Jego uczniowie nie są ze świata i to oczywiście nie oznaczało, że oni skądś przylecieli, tylko właściwie nawet potwierdza to oryginał, bo to jest ciekawe, że to słowo świat to jest kosmos. Czyli nie są z kosmosu. Nie oznacza, że są z kosmosu, ale też nie oznacza, że są ze świata. Nie trzeba tego oczywiście tłumaczyć, że byli to normalni ludzie, normalnie żyli, a jednak nie miłowali po prostu porządku tego świata. Nie miłowali pieniędzy, władzy, popularności, rozrywki, przyjemności i tak dalej. Jednocześnie wiemy, że Jezus posłał swoich uczniów na świat i być posłanym na świat, jak również na pewno doskonale wiemy, to oznacza okazywać miłość ludziom, którzy są z tego porządku świata, którzy się wciąż w nim znajdują. I celem tej miłości jest pokazanie tym ludziom chwały Bożej, chwały Boga. Jakub mówi, że chrześcijanie, do których on pisze, złamali zasadę: nie jesteście ze świata, ale jesteście posłani na świat. Złamali tą zasadę przez to, że zaczęli w swoich sercach hołdować zasadom, które są rodem z porządku świata. Zaczęli się nimi kierować w kościele. Zaczęli się nimi kierować w swoim życiu przed Bogiem, w modlitwie, tak jak czytaliśmy. Jak nie prosili, albo jak prosili. I złamali tym samym przysięgę wierności Bogu i stali się, jak czytamy tutaj, zdrajcami, nieprzyjaciółmi Bożymi. To są bardzo mocne słowa, ale to tylko pokazuje, jakie to jest wielkie niebezpieczeństwo, jak to jest niebezpieczne położenie. Stać się nieprzyjacielem Boga, mimo że modlimy się, że jesteśmy w kościele. Jest taka możliwość według tych wersetów. Piąty werset. Albo czy sądzicie, że na darmo Pismo mówi: żarliwie pragnie on ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Znowu pytanie. Czy tak sądzimy? I to podobno jest najtrudniejszy do przetłumaczenia werset tego listu. To taka tutaj techniczna uwaga, bo problemem jest słowo duch. Czy tu jest mowa o duchu ludzkim, czy jest mowa o duchu Bożym? Drugim problemem jest też słowo zazdrość, bo tutaj ono jest przetłumaczone jako żarliwość. Zazdrość w Nowej Biblii Gdańskiej. W zależności od interpretacji może się ta zazdrość odnosić do Bożej zazdrości, może się też w sensie pozytywnej cechy, tak, żarliwości, lub może się odnosić do ludzkiej zazdrości, czyli negatywnego uczucia. I dość znacząco to zmienia sens tego zdania, ale pomocny jest też tutaj kontekst i ja już się posłużę interpretacją, którą właściwie to tłumaczenie nasze SNP, którego używam dzisiaj, ono już tą interpretację zakłada. Ja się też ku tej interpretacji skłaniam, więc Jakub rozwija myśl dotyczącą zdrady, wiarołomstwa, zadając odbiorcom i nam w ten sposób to kolejne pytanie. Bóg zamieszkał w nas przez swojego Ducha Świętego i jest o nas żarliwy, czy tak jak mówiłem, zazdrosny w Nowej Biblii Gdańskiej. I oczywiście z powodu tych negatywnych konotacji słowa zazdrość w SNP mamy tą żarliwość, ale zazdrość oddaje też coś więcej, oddaje moc tego uczucia, jak ono nie odpuszcza i niemożliwość czy niemożność pójścia na jakikolwiek kompromis, podzielenia się z kimś tym, czy kimś, kto do nas należy prawowicie. Tak, wiemy, jak zazdrość działa. Ona nie zakłada jakiegoś podziału. Więc jakby w pozytywnym sensie tutaj ta zazdrość dotyczy Bożego uczucia względem naszego ducha. I ta Boża zazdrość wynika tylko i wyłącznie z Jego miłości do ludzi, bo Bóg wie, że nie ma dla nas dobra ani ratunku poza Nim samym. I dlatego chce mieć nas wyłącznie dla siebie. I w następnym wersecie zobaczymy, że Jakub mówi, że to jest łaska. Że takie Boże uczucie, takie podejście jest łaską. I faktycznie, jeśli do nas to dotrze, jeśli zrozumiemy, doświadczymy tego w swoim życiu, spróbujemy, czy skosztujemy, tak jak mówi Psalm 34, że Pan jest dobry, to zrozumiemy, że Boże żarliwe pragnienie naszego ducha jest łaską, ponieważ poza Bogiem nie czeka nas ostatecznie nic dobrego. I dlatego odrzucenie tej łaski ma swoje konsekwencje. Ona nie jest nam dana, tak jak ten werset mówi, na darmo. Skorzystasz fajnie, nie skorzystasz, to też okej. Tak nie jest. Szósty werset. A jeszcze większą łaskę okazuje w słowach: Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornych darzy łaską. Tu jest mowa o łasce, o której wspomniałem przed chwilą. I dlatego Jakub pisze, że jest jeszcze większa łaska, bo nawet jeśli złamaliśmy przysięgę, staliśmy się wiarołomcami, cudzołożnikami duchowymi, sprzedaliśmy naszego ducha zasadom panującym na świecie, to mamy szansę to naprawić. Kluczowa jest w tym wszystkim postawa pokory i jak zobaczymy znowu w następnym wersecie, kluczowa jest pokuta. I takim ludziom Bóg nie odmówi swojej łaski. Pokutującym, pokornym. Bóg nie dość, że nas umiłował, to jeszcze daje nam szansę pokuty, nawet jeśli okażemy się zdrajcami, nawet jeśli nie docenimy tego, co On nam wcześniej dał. I zaczniemy pałać znowu uczuciem do świata, do wszystkich jego zasad, do wszystkich jego pożądliwości, które kiedyś wydawałoby się przecież już zostawiliśmy. Zgoła inaczej natomiast będzie postępował z ludźmi, którzy nie szanują żadnej świętości, którzy nawet Boga się nie boją. Nie boją się w Kościele działać według porządku świata i w Kościele szukać tego, za czym świat szaleje. I nie mówię tu tylko o takim biernym byciu częścią Kościoła, siedzeniu sobie spokojnie w ławeczce, ale właśnie też o aktywnym działaniu, tak jak wcześniej wspomniałem. O aktywnym działaniu w szeregach Kościoła. Wersety 7-10. Podporządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie diabłu, a od was ucieknie. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, wy chwiejni. Okażcie żal, zasmućcie się i zapłaczcie. Niech wasz śmiech zamieni się w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Te wersety to Jeden z najlepszych opisów pokuty w Nowym Testamencie, moim zdaniem oczywiście. Bardzo głęboki tekst, który może być naszym papierkiem lakmusowym, wskazującym nam naprawdę, czy naprawdę pokutowaliśmy, czy tylko nam się wydawało coś. I tutaj nie chodzi też o tę pierwszą pokutę w życiu. To jest przydatne w wielu momentach naszego życia. I w tym fragmencie chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Ja nie będę omawiał tych kilku wersetów dokładnie. Są bardzo głębokie, bardzo poruszające. Naprawdę zachęcam, żebyście sobie przez chwilkę chociaż w domu pomyśleli o nich, jak to w waszym życiu wyglądało, wygląda. Zbyt głębokie, żeby je teraz tutaj poruszać, bo byśmy musieli za długo siedzieć. Znaczy wy, ja stać. Ale chciałbym dwie rzeczy tylko o tych kilku wersetach powiedzieć. Słowo chwiejni w Biblii Warszawskiej przetłumaczone jest jako ludzie o rozdwojonej duszy, a w Nowej Biblii Gdańskiej ludzie dwoistego umysłu. I w ten sposób Jakub znowu bardzo obrazowo pokazuje adresatom stan rzeczy, stan ich duszy, ich serca, przyczynę tych wszystkich walk, namiętności, złych ambicji, o których wcześniej pisał, o tym ryzykownym położeniu, grożącym tym, że staną się w końcu nieprzyjaciółmi Bożymi. Z jednej strony są częścią Kościoła, ciała Chrystusa, a z drugiej strony przez to rozdwojenie duszy wciąż wnoszą w swym sercu do Kościoła zasady stanowiące porządek świata. I druga rzecz to, że źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. To Jakub już powiedział w 14 wersecie pierwszego rozdziału, że źródłem pokus człowieka są jego własne żądze, ale to nie znaczy, że nie ma żadnego paliwa z zewnątrz. Jakub tutaj zwraca uwagę też na fakt, że diabłu właśnie na takim naszym rozdwojeniu duszy, serca zależy i że trzeba dać mu odpór. Tak widzicie tutaj w tych wersetach działalność diabła. I powinniśmy być zatem świadomi, że zagrożenia dla naszego życia duchowego pochodzą oczywiście ze strony ciała, tak jak wcześniej mówiliśmy, czyli nie mojej ręki, nogi, tylko tych naszych własnych namiętności. Pochodzą ze strony świata, czyli otaczającego nas systemu wartości, porządku świata i pochodzą ze strony diabła, czyli ze strony Bożego przeciwnika. I ostatnie słowa tych wersetów pokazują, że to, czego szukali ci walczący, spierający się ludzie, mogli uzyskać przez uniżenie się przed Bogiem. Oni szukali jakiegoś wywyższenia, tak można się domyślać. A tu jest napisane, uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. I oczywiście to nie to samo wywyższenie, to dużo lepsze wywyższenie, które potrafi naprawdę dać człowiekowi spełnienie. I to Bóg może dać. Wersety 11-12. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza swego brata, obmawia i osądza prawo. Jeśli zaś sądzisz prawo, nie jesteś jego wykonawcą, lecz sędzią. Jest tylko jeden prawodawca i sędzia, ten, który może zbawić lub potępić. Ty natomiast kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Mamy ostatnie pytanie. Nie obmawiajcie, czyli nie mówcie o sobie nawzajem źle. Nie mówcie o bracie czy o siostrze źle, bo to jest do braci i sióstr. I drugie zalecenie, czy nakaz. Nie osądzajcie, nie potępiajcie, czy inaczej nie skazujcie w swych myślach. Tutaj są te dwa słowa, obmawianie i osądzanie użyte. Czy zatem nie możemy pomyśleć o kimś czegoś niepochlebnego? Czy nie możemy mieć swojego zdania na temat czyjegoś zachowania, czyjejś wypowiedzi? Nie. Możemy, raczej nie o to chodzi, bo trudno zawsze myśleć o wszystkich i mówić tylko i wyłącznie pozytywnie, bo prawda jest taka, że ludzie, i to nawet chrześcijanie, często dają nam powody do tego, żeby tak nie robić. Jak moja żona mi powie, że zachowałem się beznadziejnie, to nie, raczej nie powiemy, że zgrzeszyła, bo tak powiedziała czy pomyślała. Tak bardzo często ma po prostu rację i należy się. Więc nie o to tutaj chodzi w tym fragmencie. Chodzi o coś poważniejszego niż tylko powiedzenie na przykład, że Kuba miał nudny wykład. To nie będzie grzech. Ani z mojej strony, ani z waszej, mam nadzieję. Tu chodzi o coś dużo poważniejszego. Mowa jest o obmawianiu i o osądzaniu prawa Bożego. Mowa jest o zasiadaniu na krześle sędziowskim. A to już bardzo zmienia postać rzeczy. I żeby zrozumieć, o jaką obmowę chodzi, chciałbym, żebyśmy podeszli do tego tekstu trochę od końca. Bo ktoś, kto zasiada na krześle sędziowskim, ma autorytet do tego, żeby sądzić innych. I nie każdy może to robić. Tak więc w naszym tekście taka osoba uważa, że ma prawo, ma ten autorytet, żeby wydać wyrok. Wyrok, czyli ostateczny osąd. I to pokazuje nam myślenie takiej osoby, bo ktoś taki uważa, że jego życie, że on sam, jakby, że jego życie upoważnia go do wydawania tego ostatecznego osądu i w ten sposób popełnia dwa błędy. Bo po pierwsze zapomina, że wszyscy wystartowaliśmy z jednego, tego samego miejsca. To było miejsce upadku w grzech. I tylko z Bożej łaski jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. A po drugie zapomina też, jaki jest cel tej łaski, której żeśmy doświadczyli. Bo łaska ta została nam dana po to, by, tak jak już wspominałem wcześniej, prowadzić innych ku Bogu, a nie ich osądzać. A jeśli ktoś się nie chce poddać temu prowadzeniu w stronę Boga, to osąd należy do Boga, bo jedynie Bóg jest godzien wydać ten ostateczny osąd, tą ostateczną opinię. Więc w tym fragmencie chodzi o to, żebyśmy nie wydawali ostatecznych wyroków na ludzi w naszym sercu, czy też naszymi ustami. I możemy mieć zdanie na ich temat i to jest naturalne i normalne i musimy zawsze przy tym pamiętać, że możemy być w błędzie z jednego oczywistego powodu. My nie jesteśmy Bogiem. Ja nie jestem Bogiem, więc mogę się mylić. I są sytuacje, naturalnie, takie oczywiście są sytuacje, kiedy trzeba coś dobitnie powiedzieć, kiedy trzeba jakąś decyzję podjąć, jakiś nie ten ostateczny, ale jakiś osąd wydać, czasowy może, nawet publicznie, ale zawsze powinniśmy to robić ze świadomością, że jest jakaś szansa, że nie był to osąd doskonały. Powinniśmy prosić w tym sądzie Boga o pomoc, o mądrość w takich przypadkach. Powinniśmy to robić pokornie z pozycji sługi, którymi faktycznie jesteśmy sługami. I dopóki sędzia pozwala podsądnemu chodzić po ziemi, to my nie mamy prawa wyrażać ostatecznych o nim sądów. Taki jest fakt. I nie do nas to należy. My jako wykonawcy prawa, tak jak Jakub pisze, i słudzy, mamy wykonywać prawo, czyli miłować bliźniego. To jest wykonanie całego prawa. Oczywiście po miłości do Boga. I w tej miłości do bliźniego mieści się też napominanie, mieści się cierpliwość, mieści się dyscyplina również, dobre słowo, zachęta, dlatego że celem takiej miłości jest przywrócenie człowieka do społeczności z Bogiem albo zachowanie społeczności przed ludźmi, którzy chcą ją zniszczyć. I w kontekście całego fragmentu możemy powiedzieć, że Jakub pokazuje kolejny aspekt poważnych konfliktów z Bożym, kiedy tak łatwo przychodzi nam w emocjach ferować wyroki, nieraz publicznie. I te wersety szczególnie przed czymś takim nas przestrzegają. Powinniśmy strzec się przed wchodzeniem w Boże kompetencje sędziowskie. Na koniec to, co chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że ważne jest, żebyśmy pomyśleli, czy te cierpkie i ciężkie wersety nie mają w naszym życiu jakiegoś zastosowania, bo tak naprawdę o to chodzi. Chodzi o to, żeby nasze serce było wolne od takich skaz, żebyśmy nie wnosili takiego postępowania, takiego myślenia takiej miłości do porządku świata, żebyśmy nie wnosili tego do Kościoła. Bo łatwo jest nam oczywiście mówić o tym, co się dzieje naokoło, co się dzieje na zewnątrz, o wszystkich innych, ale tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy my mieli pozytywny wpływ na Kościół Boży. Amen.